Palma Więzieli noc na poniedziałek, w 1941. Nikt mi nie chce wierzyć. Tylko rodzice wiedzieli tej nocy. Przyśniło mi się, proszę pani, nigdy nie widziałem żadnego statku. Tylko z płomyku, bo był pięknie ilustrowany płomyk wydawany przed wojną dla dzieci. Biały statek, pomost drewniany. To widzę ten obraz do dzisiaj. I dwóch Niemców, jednej z drugiej pod ręce ojca w kurce, którą miał. Proszę panią, na ten statek i zabrali go. Ja strasznie płakałem. I nade mną stanęła kobieta w takiej długiej sukni szarej. Powiedziała mi, że nie płacz, synku, za 3,5 roku ojca zobaczysz. To było ostrzeżenie.
Tamtej nocy, wiosną 41 roku, 6-letni Kazio po raz ostatni spał przytulony do obojga rodziców. Następstwa wydarzeń, które rozegrały się kilka godzin później, odczuwał przez całe swoje życie. A miało być przecież zupełnie inaczej. Kazimierz Rosiński urodził się w Piaskach w połowie lat 30. Rodzina była zamożna. Ojciec wykonywał zawód nauczyciela.
Ojciec Ksawery Franciszek.
We wrześniu 39 roku, jako porucznik Wojska Polskiego, został zmobilizowany. Wkrótce trafił do niewoli niemieckiej, gdzie uniknął śmierci dzięki temu, że ukrył swój stopień oficerski.
I przebrali go w zwykły mundur żołnierski i tak ocalał.
Traf chciał, że Niemcy pędzili jeńców przez piaski i wtedy ojcu udało się uciec.
Ojciec w Piaskach prysnął. No, miasto było żydowskie. 3/4 było dzieci żydowskich w szkole. I wskoczył do sklepu.
Rodzina zamieszkała w pobliskiej wsi Kozice i żyła dość spokojnie do czasu, gdy okupanci postanowili ostatecznie zlikwidować polską inteligencję.
Wszyscy nauczyciele musieli chodzić codziennie do pracy, do gminy.
Była Wielkanoc 41 roku.
Ojciec poszedł, bośmy na wsi mieszkali, były budynki nieogrodzone. Stodoła i obórka była taka dalej, jakieś ze 30 metrów od domu. I ojciec poszedł do tej komórki, narąbał drzewa i w worku niósł. Spojrzał, a proszę panią, niemiecki oficer i cywil przyjechali samochodem aresztować kierownika szkoły Świtaja, no i ojca. I tamten był też oficerem Wojska Polskiego i ojciec był oficerem. No przecież to trzeba było zlikwidować. A ojciec był z boku domu, więc i krzak, bzu, koło tego krzaku. Rzucił worek i wpadł od tyłu do gospodarza. Matka mnie ubierała, ja na taborecie stałem. Jak drzwi roztrzasnęły, to Rosiński mieszka. Ryknął w skórzanej płaszczu, kapelusz tyrolski z piórkiem. No tutaj. Gdzie jest? A mówię, poszedł do gminy do pracy. Jak to do pracy? No bo szkoła zamknięta, przecież wojsko stoi w szkole i wszyscy nauczyciele mają obowiązek pracować mężczyźni, nie kobiety, tylko mężczyźni w gminie. I poszedł, mówi, bo chodzi. No i pojechali po ojca do Piask. Oficer został, a cywil pojechał. Wpadli później matka, jak się okazało, była w ciąży. I oni chcieli ją lać, ale przyszła chwostykowa, nauczycielka. Chciała wyjść, halt. Zatrzymał ją. Młody taki, pamiętam go, blondyn, ale nie był taki jakiś ordynarny. Ten cywil to był kawał drania. Wszystkich by bił. I proszę panią, także kto wszedł, to musiał zostać. Nazbierało się ludzi, no i w końcu napisali list, żeby się zgłosił do inspektoratu szkolnego w Dublinie, jak wróci. Tak.
Ale nie wrócił.
Tak się złożyło, że tak jak tej nocy mi ta pani powiedziała, że za 3,5 roku, tak było dokładnie.
Nie wiadomo, kim była ta pani. Ma pan podejrzenie, kto to mógł być?
Proszę panią, nie umiem powiedzieć. Czuję, kto to był, ale nie śmiem powiedzieć.
Tajemnicza postać ze snu 6-letniego Kazia zapewniła, że jego ojciec powróci za 3,5 roku. Jak przetrwać ten czas? Brzemienna matka chłopca decyduje się na przeprowadzkę do rodzinnej wsi koło Radzynia.
Żakowola Stara w powiecie radzyńskim.
U znajomych zostają meble i najważniejszy dobytek.
Przecież pościel, wszystko trzeba było wywieźć, a tylko meble zostały.
Kobieta z dzieckiem wielokrotnie przemierza trasę Kozice-Radzyń.
Widziałem pierwsze druty, jak były rozciągane na gołym polu. Jest kawałek jakiejś strażnicy było i więźniowie leżeli na polu normalnie.
Obrazy z tej podróży pozostają w pamięci Kazimierza na zawsze.
I tak kursowaliśmy. Nawet ja nie wiem, może... Bo nie pamiętam, ile razy myśmy, ale bardzo dużo razy. I jeździć, no czym? Żadnej komunikacji nie było. Matka najmowała zawsze gospodarza i woził nas furmanko 24 km na 26 do Lublina. Ale nie można było rano bardzo jechać, bo był posterunek niemiecki w szkole w Bystrzejowicach. I musowo było się legitymować, nie przepuszczali. Do godziny tam chyba 7 dopiero otwierali drogę. I tapało się do Lublina i dojeżdżaliśmy na dworzec. Gospodarz wracał, a myśmy czekali na pociąg do Radzynia. A później tam było 3 kilometry do Żakowoli, prawie 4. I to już piechotko. Proszę panią, Majdanek. Ja jakoś, jako dziecko, wszystkiego byłem ciekawy i po prostu nie odczuwałem strachu. To dziwne. Opowiem pani taki fakt, który to był teraz, 41. Jechaliśmy raniutko do pociągu. Proszę panią, koło Świdnika, naprzeciw Świdnika, Las Krępiecki. Ranek, no takie zamglenie tego, ale jedziemy, gdzieś jakiś smród zaczyna się. I taki pas mgły ciągnący się przez pola, tu jasno, nigdzie nie ma, tylko taki pas mgły. Proszę pana, myśmy do tego dojechali, koń dęba, nie chce iść, ale matka to była taka prosta dziewczyna ze wsi, ale praktyczna. Do gospodarza mówi, weź pan marynarkę czy coś, czy darka jakaś, i owinąć łeb, i mówi tego, pomału przy tego. Smród, palili ciała. Z Majdanku nie było jeszcze na Majdanku krematory, no 41 rok. I proszę panią, ten smród. Nie zapomnę. Zapomnę. To ja teraz, jak jadę na grób brata do Piasku, to do tego miejsca dojadę i wszystko wraca. Następny raz matka mówi, patrz, samochód ciężarowy, po lewej stronie płaski rów. I jakieś żołnierze, ale takie jasne i zielone mundury. Mówi, Polacy. Gdzie tam Polacy, mówi gospodarz. Mówi, nie, to chyba Madziary. No tak, to była węgierska jednostka. Oni, proszę panią, zrzucali, bo jeszcze nie sortowali ubrań. Z samochodu pazurami ściągali te ubrania do rowu i podpalali. Proszę panią, ciało kobiety wyciągnęli nagie. I oj, jeszcze jeden tragiczniejszy. Żydówki zbierały szaf, mlecz na zupę.
To były więźniarki Majdanka, które pracowały w polu.
Tak, nie w polu, tylko w rowie. A to co 50 metrów niemiecki żołnierz. Plecami do szosy i do tych Żydówek. A te, jak w Boga wierzycie, wyły. Dajcie chleba kawałek. To się nie da się powiedzieć spokojnie, jak się patrzy w zasięgu ręki. Przed nami jechała furmanka. I ta przed nami kobieta nie wytrzymała. Jest po takich chusty, jak to były takie bajowe, to się nazywały w kratę. Wyrzuciła kawałek. Seria, kobieta, mąż i koń. A matka nakryła mnie płaszczem, ale ja przez ten widziałem, jak oni leżeli. Jak na wozie podwieszani, ten koń. Gospodarz, a matka mówi, nie oglądaj się pan, tylko z tobą spokojnie i przyjechaliśmy, a też tylko rechotali Niemcy.
Pierwszy etap podróży kończył się pod lubelskim dworcem. Tu podróżni przesiadali się do pociągu jadącego w kierunku Radzynia. Przestrzeń wagonu nie zapewniała jednak bezpieczeństwa. Zagrożenie czaiło się wszędzie i miało twarz niemieckiego żołnierza.
Pierwszy raz w pociągu byliśmy już pod bezwolą. Niemcy właścili i zabierali wszystko, co miał ktoś, wędlinę, mięso, tego, to wszystko rabowali. I matka miała tam cebulę, no to było chyba ze dwie, takie duże, i połówka. W koszyku takim z wikliny. I miała kawałek takiej słoniny. I tak troszkę było nacinane i to zasolone w skrzyni, w płótnie. I nie psuła się. Później tylko się to sól ściągało, a słonina się robiła tak jak smalec. Można było chleb normalnie smarować. To było bardzo wspaniałe. I proszę pana, wlazło takie opasły byczysko i jechało dwóch policjantów granatowych, Polaków. I proszę pana, ty nie miał wszystko do tego koszyka. Szpek. Wyciągnął to do torby. I te cebule, i ta połówka wpadła pod siedzenie. Klęknął, sapał i klął i wydobył to. Ci policjanci też nie mogli wytrzymać ze śmiechu. Zabrał to. To taki epizod śmieszny. Drugi to był tragiczny. Myśmy siedzieli w pociągu. Weszło dwóch młodych. Ja siedziałem na ławce taką, miałem nogi. Oni weszli we dwóch i ten pijani i taki blandy. A tego coś tam po pijanemu tam ględził. Nareszcie wziął parabelkę i mnie to w oczy mierzył. Pistolet.
Małemu chłopcu.
Tak, tyle od mojej głowy. Matka, ludzie w przedziale, wie pani. I opuścił, trachni, o tu.
Między nogi.
Między nogi. Że miał skulony, to by mi roztrzaskał w podłogę, tylko drzazgi poleciały. A ja siedziałem, jak mówię, pani zdębiałem, ale ja sobie nie zdawałam sobie. Co.
A mama?
Lepiej nie mówić, co przeżyła. I chciał jeszcze raz, ale już we mnie. Ale ten drugi jakoś zobaczył ten przestrach w moich oczach, prawdopodobnie ja tak przypuszczam tylko, no bo jak, no, nie mogę inaczej określić tego. I jakoś go odciągnął. Takie to były losy podróżnych.
Dom dziadków, a później wujostwa, był dla Kazimierza zawsze najważniejszym miejscem na ziemi. Stąd wyruszało w świat liczne rodzeństwo matki, tu wszyscy przynajmniej raz w roku powracali. Żakowoli karmiono się opowieściami jak chlebem.
To było gniazdo rodzinne. Dziadek był naprawdę kulturalnym człowiekiem, bo proszę panią, ja nigdzie nie słyszałem, nie spotkałem na wsi, żeby ktoś prenumerował. Nie wiem, czy pani słyszała o takim piśmie. Miesięcznik Wędrowiec. To było pięknie oprawione. Tam nasi pisarze, no przecież Sienkiewicz, całą trylogię tam w odcinkach publikował. Ja to bardzo się fascynowałem tym. Było przepiękne. To była cała rodzina, bardzo się lubiąca, kochała się, tak. Później to już spotykaliśmy się, bo była taka tradycja na wszystkich świętych, na groby dziadków. A wieczory, jakie urocze, Boże. Lampa naftowa, bo nie było elektryczności, z kloszem, kuchnia duża, no i stół, a przy stole to było siedzenie i co? Zawsze wujenka sadziła dynię, no i ziarka, łuskanie, no i całe opowiadanie, przecież bardzo dużo to pamiętam właśnie z tych wieczorów zaduszkowych opowieści. Wuja Adolfa i ojca i wuja Wacława. Dyskusje i polityczne, i społeczne, i o wszystkie tematy tam szły. Zawsze było wesoło w domu.
Trudno jednak porównać jakąkolwiek radość do tej, którą chłopiec poczuł w sercu pewnej jesiennej nocy 1944 roku. Był to przełomowy czas dla żołnierzy Armii Krajowej, a więc także dla jego ojca, Ksawerego Rosińskiego.
Ujawnił, znaczy nie ujawnił się, tylko znalazł się. No. A u nas stali Sowieci na kwaterach. Przyszedł w nocy, bo się bał. Dlaczego? Bo 27. Dywizja AK, która z Wołynia tutaj się dostała, przecież Lubartow został wyzwolony przez żołnierzy 27. Dywizji AK. Myśleli, że Sowieci ich przyjmą i utworzy jednostkę, pójdą na front. A ci przecież ich otoczyli, to samo tutaj Lubartowie. Przecież w Skrobowie był obóz dla kowców. Tu słynna była ucieczka. I ojciec przyszedł w nocy. A na podwórzu Sowieci byli przecież. Myśmy w stodole spali. No to pobył dzień, no i później ujawnił się, musiał zgłosić się i poszedł na front, był dowódcą kompanii piechoty i cały szlak przeszedł z drugą armią. I takie były dzieje. Później jak ojciec wrócił z frontu, dostał przydział do Piask z powrotem. W Piaskach należał do Win. W 47 na 8 został aresztowany. I przesiedział 8 miesięcy na zamku, ale jakoś nic mu nie mogli udowodnić i został zwolniony, ale nie mógł w Piaskach już być, to przenieśli go do Krzesimowa, tu za Mełbio, na kierownika szkoły.
Na początku lat 50. Kazimierz Rosiński został uczniem liceum imienia Zamoyskiego w Lublinie. W 10 klasie poważnie zachorował i musiał przerwać naukę.
Kolega mnie namówił, był tym ZMP.
Za jakiś czas jeden z kolegów podsunął mu pomysł nauki w szkole lotniczej.
Jakbyśmy się zaprzyjaźnili, on mnie namówił, żebym poszedł na oficerską szkołę. Ojciec tylko nie chciał mnie puścić i miał rację.
I na tym etapie życia o wszystkim przesądził życiorys jego ojca.
Zostałem zwolniony za ojca AK z oficerskiej szkoły wojsk lotniczych w Zamościu. Byłem pół roku. Byłem przodownikiem wyszkolenia politycznego i bojowego. bo na piątkach jechałem. Ja miałem nieukończone 10 lat ogólniaka. Przecież ja tam nie miałem co robić, bo to byli po czterech klasach kandydaci, ale pochodzenie było ważne. Przyjechał z dowództwa wojsk lotniczych, politrup, taki to się nazywało z Ruska. Przecież dowództwo było sowieckie, pułkownik Aleksandrow. Zdali się, хорошо było, do szkoły wy chcieli. No, chcę. No, посмотрим, какое дело было у вас. Przegląda, o, пять. O, хорошо. No to będziecie w szkole. A do spraw wyszkolenia był pułkownik Chwostow. To był Polak, który był w Rosji. Przecież wiele Polaków. On się czuł Polakiem. Zawsze mówił po polsku. Pięknym językiem. Ale u niego musiał było po polsku elegancko oddać honor. Ganiał chłopaków nas, tak się szło. To sześć kroków przed nim, to aż iskry szły, bo gwoździe były pod butami stalowe. I sześć za nim. A jak coś nie, co? Podchorąży? Nie umiecie oddawać honorów? I trzeba było, aż był zadowolony. A jak ktoś mu strzelił tak porządnie, o, pochwała. Zrobili mi zdjęcie jako przewodownika wyszkolenia bojowego i politycznego. I to miała taka leja być i takie olbrzymie portrety. Nie zdążyli
powiesić.
Wezwany zostałem z wykładu do komendanta szkoły. Zachodzę tam już kupa. 24 wtedy zwolnili tego dnia. Od razu pas zdjąć, mundur i płaszcz. A to płaszcze były takie zawijane, szerokie, to ciepło było. Na koszary już nie wolno było wejść. Koniec. Mroz był 30 parę stopni. Proszę panią, rozebrać człowieka, tylko koszula. Ja przyjechałem do domu tak. Odchorowałem bardzo długo. Chorowałem. Pół roku. Później chciałem wrócić do szkoły, ale był taki pan profesor od matematyki. Chodź tu, cymbale. Inaczej się nie odezwał. Specjalnie siadał na moim stoliku i zadawał zadanie do rozwiązania. A człowiek w nerwach, to nie napisałem nic, co zaczął od cymbałów i tego. No i ze szkoły oficerskiej wyrzucili cymbała. Bo ojciec bandyta był czy coś. Ach, złapałem krzesło, no i chciałem go lać. Od kurwysynów nawyzywałem. Przerwałem. No nie mogłem się pokazać już jak z krzesłem, to mnie chłopaki przytrzymali. Bo ja nie wiem, co bym zrobił. Może by mi roztrzaskał na jego łbie.
Rozumiem.
Bata!
Kazimierz Rosiński ma dziś 85 lat. Prawie pół wieku związany był z łącznością. Tu pracował fizycznie.
A potem już do łączności pan trafił. Do łączności.
No, jeszcze się ożeniłem. Skończyłem kurs zawodowy prawa jazdy na Żmigrodzie. Tu ośrodek był szkolenia kierowców. Ale i po skończeniu ożeniłem się. Tu w Szekarkowie moja żona mieszkała. Miała 31 lat. W 68 roku, jakaś 19 grudnia zmarła. Zostało mi dwie córki. Nie ta. Mam starsze już. Jedna ma 63, druga 60. A to jest z drugiego małżeństwa. Beata i jeszcze Halina w domu. Opiekuje się teraz nami, dwoje rakowców. Takie jest życie. Proszę ciastko. Ja jestem szczęśliwy, że ta historia nie pójdzie w niepamięć. Takie to były losy podróżnych.